Jest sobota i 22 sekundy temu minęła godzina 14.06, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
A dziś w Kulturalnym Lubuskim będziemy mówić między innymi o pilotażowym programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nazwie Przestrzenie Sztuki, programie, do którego został zaproszony Lubuski Teatr w Zielonej Górze. Powiemy też o wydarzeniach w Gorzowskiej Książnicy imienia Zbigniewa Herberta. Poświęcimy także sporo czasu sylwetce Michała Kaziowa, literata, prozaika, znawcy sztuki radiowej. Michała Kaziowa, którego imię nosi Studio Radia Zachód, z którego mówię do Państwa te słowa. A będą nam dzisiaj towarzyszyć muzycznie między innymi piosenki grupy Raz, Dwa, Trzy, ale na początek Marek Grechuta. Przestrzenie Sztuki to rozwijany pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pilotażowy program powołania ogólnopolskich interdyscyplinarnych centrów kultury. Edycja pilotażowa tego programu, planowana na rok 2020, obejmuje powołanie 8 przestrzeni sztuki, 4 ogniskujących się wokół tańca i 4, w których wiodący będzie teatr. A z kolei wiodącą instytucją w jednym z tych centrów będzie Lubuski Teatr w Zielonej Górze, a stało się tak między innymi dzięki aktywności Lubuskiego Teatru tego lata, o czym zapewnił nas dyrektor teatru Robert Czechowski.
Zostaliśmy wytypowani dzięki tej aktywności w dużym stopniu do 4 ośrodków teatralnych w Polsce, to znaczy Olsztyn, Rzeszów, Zielona Góra i Lublin, i będziemy tworzyli nową sieć teatrów z niedużymi dotacjami, ale teatrów ambitnych, teatrów aktywnych. 9 września dowiem się na spotkaniu w Instytucie Teatralnym w Warszawie, jakiego typu dotacje dostaniemy, i będziemy rozmawiać o projektach dotyczących promowania, w największym skrócie, sztuki teatralnej w naszym regionie. Zaprosiłem grupę młodych ludzi, reżyserów, dramaturgów, historyków, którzy badają w tej chwili historię naszych lalek teatralnych i będą pisać scenariusz o porzuconych i zapomnianych lalkach, a tak naprawdę będzie to pokłon złożony wszystkim tym, którzy od Haliny Lubicz począwszy w 1962 roku wystartowali z pomysłem, z ideą skonstruowania sceny lalkowej przy naszym teatrze. To jest jedna z moich idei i marzeń, żeby wrócić i rozszerzyć tę ideę, czyli myślę tutaj o reaktywacji sceny lalkowej. Należy się to dzieciom w Zielonej Górze i w regionie, stąd walka o budowę teatru lalkowego na zapleczu naszego teatru w formie rozbudowy naszego budynku, po to, żeby wychowywać sobie widza, po to, żeby stworzyć autonomiczny repertuar dziecięcy. To jest jedna płaszczyzna tego projektu, o którym będę rozmawiał właśnie w Instytucie Teatralnym, a druga to są czarownice i palenie ich na stosie. Okazało się, że jest różnica dokładnie 300 lat między tym intensywnym paleniem czarownic tutaj na stosach w naszych okolicach, a utworzeniem sceny lalkowej. I lalki zostały zapomniane, odrzucone, wrzucone w ramiona niepamięci i te nieszczęsne kobiety posądzane o konszachty z diabłem. A jedno i drugie daje pretekst do pochylenia się nad taką mianowicie konstatacją, skąd się bierze na przykład w nas Polakach albo w mieszkańcach Europy taki duży brak tolerancji wobec obcych, innych, nietypowych, nieszablonowych. To się nie bierze znikąd, to gdzieś pewnie się rodziło dawno temu i badanie historii jest zawsze sensowne, czyli ta kultura historyczna, w którą Niemcy inwestują od wielu lat, dużo energii, pracy i pieniędzy po to, żeby przestrzec siebie, żyjących współcześnie, przed popełnianiem tych samych historycznych błędów. Wyciągajmy z naszej historii to, co najlepsze, a przestrzegajmy przed tym, co było złe i niedobre. A ten brak tolerancji jest ogromnie zauważalny, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Więc takie są, nad takimi rzeczami pracujemy, a tak naprawdę pretekstem do tego innego, nietypowego myślenia była właśnie ta nieszczęsna pandemia, która, jeżeli się jest optymistą, jeżeli się jest artystą i patrzy się na świat pozytywnie i wyciąga się, nawet jeżeli 9 przypadków mówi o tym, że świat jest zły, szorstki, abstrakcyjny, niedobry i niezrozumiały, no to jednak ten jeden przypadek zawsze można znaleźć pozytywny, który pozwala ci nie strzelić sobie w łeb, jak mówił jeden z egzystencjalistów, Camus. On krzyczał wręcz, mówi: dajcie mi jeden argument rozsądny, który pozwoli mi nie strzelić sobie w łeb. O tym jest Caligula, o tym jest filozofia kamisowska, która mówi o współczuciu drugiemu człowiekowi mimo świadomości absurdalności świata.
A obok Zielonej Góry przestrzenie sztuki powstaną w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie oraz w Rzeszowie.
Kulturalne Lubuskie.
2 lata temu biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie przejęła archiwum po gorzowskim literacie Zdzisławie Morawskim. Opracowaniem dokumentów oraz dorobku tego twórcy zajęła się gorzowska dziennikarka dr Krystyna Kamińska, która o swoich wnioskach opowiedziała Izabeli Patek.
W ubiegłym roku biblioteka imienia Zbigniewa Herberta przyjęła archiwum Zdzisława Morawskiego, przekazane przez jego żonę Marię. Okazuje się, że ten twórca miał w swoim dorobku bardzo dużo prac. Krystyna Kamińska podjęła się zbadania dorobku wydawniczego Zdzisława Morawskiego. Co z tego wynika?
Zdzisław Morawski zmarł w 1992 roku. Był cenionym poetą. Za życia wydał 13 tomów wierszy. A później ukazały się jeszcze 4, w tym jedno wydanie zbiorowe. U nas jest ceniony właśnie przede wszystkim jako poeta, a on pisał również bardzo dużo utworów prozatorskich. Z tym, że wydane były tylko 2 jego powieści. Opowiadania ukazywały się na Łamach nad Odrze. Wystawionych w jego czasach było 5 sztuk w teatralnych, a radio w Zielonej Górze nadało 5 słuchowisk. Jednak, o ile do książek jeszcze można dotrzeć, to przeczytanie opowiadań jest trudne, a przedstawienia teatralne i słuchowiska całkowicie uleciały z pamięci. W ostatnich miesiącach zajmowałam się prozą literacką Zdzisława Morawskiego, zachowaną w maszynopisach. Wcale to niełatwa lektura, bo papier zżółkł, tusz wyblakł, a wiele utworów zachowało się na cieniutkich bibułkach, wtedy nazywanych przebitkami. A teczek jest bardzo dużo. W archiwum znajduje się 12 nieznanych wcześniej powieści, z tym, że niektóre mają kilka wersji. Przeciętna objętość 170 stron. Przeczytałam 70 opowiadań, z których tylko 20 publikowanych było wcześniej. Zdzisław Morawski miał przygotowany do druku tom opowiadań pod tytułem Poczciwi i Hardzi, ale tom się nie ukazał. Każde opowiadanie to co najmniej 10 stron maszynopisu. Dotarłam do 20 sztuk teatralnych. Objętość każdej około 80 stron. Znalazłam 10 słuchowisk. Przeciętna objętość 25 stron. Obliczyłam, że łącznie przeczytałam ponad 4,5 tysiąca stron maszynopisu. Bardzo pracowitym człowiekiem był Zdzisław Morawski, a pamiętać trzeba, że również pisał dużo dziennikarskich artykułów i felietonów.
Które z przeczytanych przez ciebie prac tego twórcy są warte przypomnienia?
Moim zdaniem 2 powieści warte są druku. Już ukazała się pierwsza z nich pod tytułem Każdy miał wakacje, o żeglarstwie i wypoczynku nad jeziorem Lipie w połowie lat 60. Akcja drugiej pod tytułem Pałac Ślubów toczy się w Urzędzie Miasta Gorzowa w latach 1980-82 i ukazuje relacje między miejską władzą a rodzącą się Solidarnością. Ciekawa jest także powieść z pierwotnym tytułem Miłość usunie tę żałobę o gorzowskiej inteligencji z końca lat 60. Bohaterem głównym jest klub teatralny. Nad tą powieścią autor długo pracował, ma ona jeszcze 4 inne wersje. Każdą z nowym tytułem. Moim zdaniem warta jest opublikowania przede wszystkim ze względów historycznych. Spośród sztuk teatralnych najciekawsze moim zdaniem są Technik księstwa Donderów o mechanizmach sprawowania władzy i Odwiedziny we Freibergu na temat wyjazdów Polaków do Niemiec w latach 80. Kilka słuchowisk.
Właśnie, mnie szczególnie interesują słuchowiska radiowe z oczywistych względów.
Wtedy rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze nadała 5 słuchowisk Zdzisława Morawskiego. Nie wiem, czy zachowały się w archiwach, chyba nie, ale nie wiem. Moim zdaniem te słuchowiska są warte przypomnienia ze względu na ich uniwersalność. Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze, bo taką nazwę wtedy nosiła, nadała 5 słuchowisk Zdzisława Morawskiego. W ogóle napisał on 10, przynajmniej ja przeczytałam 10. Moim zdaniem właśnie słuchowiska najbardziej się sprawdzają w jego dorobku, bo są stosunkowo krótkie i podejmują problemy uniwersalne. Ale moim zdaniem na pewno również trzeba przypomnieć wybrane opowiadania. Też, bo są dobrze skonstruowane i podnoszą zawsze istotne problemy. Pamiętać jednak należy, że wszystkie utwory są także dokumentem swoich czasów. A więc nie dnia dzisiejszego, a sprzed 40-50 lat temu.
Dlaczego te prace nie zostały wydane?
Trudno mi dziś ustalić, dlaczego tak niewiele prozy Zdzisława Morawskiego dotarło do czytelników. Może odpowiedź da jego korespondencja, która czeka na opracowanie. Zachowało się także ponad 20 wielkich skoroszytów, w których autor ręcznie sporządzał zapiski codzienne. Na razie jednak dostęp do nich nie jest możliwy. Zachowany w archiwum dorobek literacki Zdzisława Morawskiego wymaga wnikliwego, naukowego opracowania. Temat czeka na młodych badaczy.
Jak to się stało, że żona literata pani Maria Morawska zdecydowała się przekazać jego pracę? Czy to było jego wolą, czy też ona tak po latach zdecydowała? Bo jak się okazuje, podpisała dokumenty, na mocy których przekazywała jego dorobek bibliotece Herberta na 2 dni przed swoją śmiercią.
Nie umiem powiedzieć, kto wyszedł z inicjatywą. Na pewno Maria cały czas, przez wszystkie lata od śmierci Zdzisława, bardzo dbała o jego dorobek. Ten materiał jest dobrze zgromadzony, dobrze opisany, jest starannie opracowany przez żonę. A później, kto wyciągnął pierwszy rękę, nie umiem powiedzieć, ale rzeczywiście nastąpiło porozumienie między biblioteką a spadkobierczynią, czyli Marią Morawską. Biblioteka dostała cały archiwum, a prawa autorskie zostały przekazane wnukowi Maciejowi Morawskiemu.
No i proszę, tak to się złożyło, że po Zdzisławie Morawskim będziemy wspominali następną postać, która była związana bardzo mocno zresztą z ówczesną rozgłośnią Polskiego Radia w Zielonej Górze, a mowa o Michale Kaziowie, o człowieku, legendzie, który był bohaterem, wzorem do naśladowania dla niepełnosprawnych. Kiedyś był znany w całej Polsce, pisały o nim gazety, był częstym gościem radia, właśnie najczęściej rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze. Nakręcono o nim nawet 2 filmy. Dzisiaj jest znany tylko nielicznym. Postać Michała Kaziowa próbuje ocalić od zapomnienia Robert Rudiak, poeta, prozaik, publicysta, przy okazji prezes Zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a próbę tę podejmuje przy pomocy publikacji zatytułowanej Fenomen Michała Kaziowa, monografia. Promocja tej książki miała miejsce w Zielonogórskiej Bibliotece Publicznej imienia Norwida, a Michała Kaziowa wraz z Robertem Rudiakiem wspominał tam w miniony czwartek Alfred Siatecki.
Michał Kaziów był bardzo znanym, wybitnym znawcą sztuki radiowej w kraju. Można powiedzieć, że chyba jednym z nielicznych, jeśli nawet nie jedynym recenzentem słuchowisk. I tym można powiedzieć, że chyba zapisał się najbardziej trwale. W dodatku powieść, Gdy moim oczom. Kto z Państwa nie czytał, zachęcam, bo ta książka jest też po to, żeby przybliżyć twórczość Michała Kaziowa. Nie tylko Gdy moim oczom, ale także wiele jego opowiadań, esejów. Ale przede wszystkim zachęcam do przeczytania tej autobiograficznej powieści Gdy moim oczom. Powieść, jak pisała między innymi pani profesor Małgorzata Mikołajczak, określiła większość utworów Michała Kaziowa, że to jest funkcja ekspresywna, konatywna, że to jest pisarstwo takie noetyczne, poznawane bardziej sercem. Można powiedzieć, że ta powieść to jest taki właśnie wyciskacz łez, ale myślę, że tę powieść powinno się poznać, ponieważ tą powieścią Kaziów, można powiedzieć, przeszedł jakby do historii. Miał być nominowany do Nagrody Nobla, no ale książka nie została ponownie wydana w roku 1997. Stąd nie mógł być Kaziów w ogóle oceniony przez Akademię Szwedzką, ponieważ nie było tej książki, ona nie została wcale przetłumaczona, chociaż były te starania czynione. Zresztą ta książka praktycznie, można powiedzieć, że za granicą wcale nie jest znana. Ona ukazała się fragmenty w języku rumuńskim i w języku hiszpańskim, napisana w języku brajlowskim, więc trafiła do wąskiego grona.
Tym, którzy nie pamiętają Michała, przypominam, że chodził w ciemnych okularach, ponieważ nie widział. Miał rękawy marynarki ciut dłuższe, ponieważ nie miał rąk. Nie miał oczu i nie miał rąk, a był pisarzem, znakomitym pisarzem. Co się takiego stało, że Michał, zdrowe chłopisko, przestał widzieć i przestał używać rąk?
Zapewne każdy z Państwa wie doskonale o wypadku, który miał miejsce w październiku 1945 roku we Wrocławiu, w Porcie Rzecznym, gdzie Michał Kaziów trafił jako młody człowiek, 20-letni, na minę, którą zostawili żołnierze Wehrmachtu. Ja przytaczam w swojej książce kilka wersji, ponieważ pan Michał Kaziów niechętnie o tym pisał. Ten moment bardzo jakby skrzętnie też ukrywał, czy też przechodził nad nim do porządku dziennego. Częściej i więcej o tym mówił w wywiadach. Dlatego pozwoliłem sobie ten moment przytoczyć w tej książce, uznając, że to jest bardzo ważny moment, kluczowy moment, bo ten moment przecież zmienił wszystko w jego życiu. Dlaczego w ogóle się zainteresowałem Michałem Kaziowym? Pan Janusz Koniusz poznał mnie z wdową po Michale Kaziowie, panią Stefanią Kaziów. Kiedyś tak właśnie w mieszkaniu pana Janusza zastanawialiśmy się, kto z pisarzy lubuskich przyjdzie do historii, o kim warto byłoby tutaj jakąś taką pracę poświęcić. I obaj zgodnie doszliśmy do wniosku, że chyba taką postacią był Michał Kaziów. Najpierw powstał film, później ta książka, nad którą pracowałem 5 lat. Bez pomocy pani Stefanii Kaziów ta książka prawdopodobnie by powstawała kolejne 5 lat albo i wcale. To jest jakby no clue tego, że zaczęliśmy o Michale Kaziowie mówić. On nie tylko twórczością, ale swoją postawą życiową przeszedł do historii, pokonując własną ułomność. Ten właśnie wypadek w Porcie Rzecznym, który opisywał, on potem był trochę jakby urósł do pewnego mitu. Wiele osób opowiadało to przeinaczając, natomiast skupiłem się właśnie na tym wątku, ponieważ też Janusz Koniusz wielokrotnie mówił i zachęcał Michała Kaziowa, że powinien się skupić na tym momencie, opisać ten cały wypadek, którego no, traumatycznie przeżycie powodowało, że Michał Kaziów raczej niechętnie chciał o tym pisać, może więcej o tym mówił. Janusz Koniusz namówił Michała Kaziowa do napisania takiej właśnie opowieści autobiograficznej, za którą zatytułował Radość życia. To się ukazało w moich pamiętnikach Osadników Lubuskich. No a później jakby no, na kanwie tego rozwijał i napisał swoją autobiografię. Ale też w tej Radości życia, choć więcej pisze o tym wypadku, bardzo skrupulatnie opisuje to, co się działo już z nim po wypadku, tak? W szpitalach wrocławskich, u tych znachorów, jak lepiej jeździł, leczył się, czy to klinik okulistycznych. Ale w sam moment wypadku nie. Natomiast w jednym z wywiadów Michał Kaziów powiedział, czego nie mówił, podał nawet nazwiska tych osób, które były obecne, które razem z nim służyły. Wszyscy myśleli, że właściwie nie żyje, bo leżał tylko zakrwawiony strzęp człowieka po tym wybuchu. Oczywiście ci jego koledzy młodzi wszyscy uciekli w popłochu. Natomiast jedyny, który zapanował nad nerwami, był opanowany, to był żołnierz radziecki, który podszedł. Zobaczył, że Kaziów żyje i na rękach go do jakiejś tam sanitarki odniósł.
Michał leży w szpitalu we Wrocławiu i wielkim nieszczęściem jest to, że lekarzem dyżurnym w szpitalu w tym momencie jest nie ktoś, kto zna się na ortopedii ani na okulistyce. Jest to podobno, jak mówił Michał zawsze, ginekolog albo położnik, albo ktoś o podobnym charakterze. I być może to spowodowało, że i ręce obcięto, i nie widział. Być może. Wiele razy z Michałem rozmawiałem i zawsze tak mówił, że gdyby był inny lekarz, być może by się udało mu uratować, a może jedno oko, a może jedną rękę, co byłoby wielkim, no, wielkim bohaterstwem wtedy. Mnie bardziej zaskoczyło, przejęło, kiedy z Michałem rozmawiałem, w książce to jest nieco inaczej opisane. Takie sformułowania, takie zdania, jak mi opowiadał. Ojciec zabrał go ze szpitala we Wrocławiu do Bogaczowa. Michał chodził, plątał się, mówił o kotku. Z krawkiem oka tego kotka widział. Kotek go prowadził, on wychodził z domu. Sąsiedzi się przypatrywali i dochodzili do wniosku, że Michał się męczy. Pytali, po co on żyje? Lepiej go ubić. I wtedy wy, mówili do matki, do ojca, bycie się nie męczyli i on by się na tym Bożym świecie nie męczył. W książce to jest bardziej plastycznie opisane, ale mnie to w jakimś sensie sposób i przeraziło, jak mało wrażliwi, jak mało czuli byli ci, którzy razem z Kaziowami przyjechali do Bogaczowa. Chyba w tym momencie pojawiło się coś innego, o tym chcę pozytywnie, radio. Radio chyba było największym przyjacielem, nie człowiek, a radio było największym przyjacielem Michała.
To radio praktycznie do końca życia towarzyszyło Michałowi Kaziołowi, bo i umierał przy odgłosach radia. Taka dygresja do tego, co pan powiedział właśnie w tym Bogaczowie. W roku 1973, kiedy Edward Skurzewski realizował ten film dokumentalny o Michale Kaziowie, pojechał do tego Bogaczowa i de facto Kaziów był pierwszą osobą z tym podwójnym kalectwem, z tą podwójną niepełnosprawnością, który pierwszy ukończył studia spośród społeczności Bogaczowie. A rozmawiając z tymi ludźmi, którzy już 20 lat po tym praktycznie, jak już Kaziów wyemigrował, bo mieszkał większość czasu w Poznaniu, gdzie ukończył liceum, potem studia doktoranckie i dopiero od roku 70, praktycznie czwartego, zamieszkali w Zielonej Górze, to pytał miejscową gawieć, która znała Michała Kaziowa. Większość dalej to myślenie, o którym Kaziów często pisał, czy choćby w swojej autobiografii, Gdy moim oczom, że ludzie chętnie by mu pomogli przejść na tamten świat, ponieważ z takim kalectwem nie da rady żyć, więc lepiej skończyć ze sobą i doradzali. Że sznur możemy ci zawiesić, tak? Tylko musisz się już sam odepchnąć. Takie doradzanie, ale taki odbiór mimo po 20 latach pozostawał. I tym Skurzewski był też bardzo mocno zaskoczony.
Skończył szkołę średnią, liceum, zdał maturę. Niezwykle plastycznie opowiadał, jak na egzaminie maturalnym składał egzamin z matematyki. Dla mnie jest to niewyobrażalne, jak można matematykę obrazowo zapisać. On po prostu dyktował dziewczynie o rok młodszy, która podobno nie umiała tej matematyki, dyktował, co ma po kolei napisać. Dla mnie to jest zadziwiające. Język polski pojmuje, można ładnie podyktować, można to zrobić. Natomiast matematykę nie bardzo sobie wyobrażam, ale to ja sobie nie wyobrażam, jak można dyktować matematykę. Potem skończył studia polonistyczne, potem miał być nauczycielem, ale polskie prawo zabrania, żeby nauczyciel był niepełnosprawny, więc przestał być nauczycielem, eksperymentalnie był. Potem napisał pracę doktorską. Słowo napisał tu jest znowu niewłaściwe, bo ją podyktował. I też mnie zastanawiało, ile w tej pracy doktorskiej jest Michała Kaziowa, a ile tych, którzy mu pomagali, czytając rozmaite książki. Potem była głośna, niezwykle głośna obrona pracy doktorskiej w Poznaniu z udziałem i telewizji wtedy nawet, bo były filmy kręcone, mieszkańców Bogaczowa, Zielonej Góry, Poznania. Kto mógł, przyszedł na Uniwersytet Poznański. Było tak dużo ludzi, że aż trzeba było zamienić salę egzaminacyjną na jeszcze większą. Opowiedziałem ten fragment po to, żeby przejść do jego największego dzieła, do tej powieści autobiograficznej, Gdy moim oczom. Czy to jest biografia, czy to jest dramat człowieka?
Generalnie jest to autobiografia, prawda, ale zawiera wszystkie te składniki, czy te czynniki, o których pan wspomniał. Pokazane to zwycięstwo człowieka nad materią, samym sobą. Janusz Koniusz przytoczył w którymś ze swoich esejów, felietonów takie, ja to też tutaj wykorzystałem w tej książce, przypomniałem właściwie, kiedy był na sanatorium w Cieplicach, tam siedział z jakąś nauczycielką przy stoliku, miał właśnie książkę Michała Kaziowa, Gdy moim oczom, i tej nauczycielce polecił do przeczytania. Natomiast ta pani wzięła i rano tę książkę oddaje. Pan Janusz Koniusz się zapytał, nie przeczytała pani, nie podoba się? Ona mówi, nie, całą noc siedziałam, czytałam. No i jak wrażenia? No powiem panu, miał autor wyobraźnię. Także odbierane to właśnie było jako beletrystyka, jako fantazja, a nie autobiografia. No i to jest chyba jakby najlepsze podsumowanie tej książki Michała Kaziowa.
Spotkanie z Robertem Rudiakiem poświęcone Michałowi Kaziowowi było ostatnim w tym roku w ramach akcji Z książką na leżaku Lata mus wszelakich, organizowanej przez Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Norwida. Podczas ostatnich w tym roku wakacyjnych wędrówek warto zajrzeć do Galerii Sztuki Regionalnej, która mieści się w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Izabela Patek odwiedziła to interesujące miejsce.
Pomysłodawcą Galerii Sztuki Regionalnej jest Zbigniew Olchowik, artysta-malarz, na co dzień pracujący jako plastyk w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Oni mi chcieli tą ścianę zamurować, bo to w Lańcy. Ja powiedziałem, że absolutnie. Dorobili taką barierkę, do ekspozycji. Specjalnie Gąsiorek dobrał takie swoje asamblaże. Gąsiorek, młodzi artyści, krawczykowie. No ale oczywiście zaczyna się od Korcza. Mamy kilka obrazów Jana Korcza. Mamy mnóstwo grafik Andrzeja Gordona. Nie mamy obrazów, szkoda. Ale mamy dużo grafik Romany Kaszczyc. Tu mamy Romany Kaszczyc, grafiki oryginalne zresztą. Opisane, proszę bardzo. Pojawił się taki dogodny moment, że po wielu latach usiłowań rozpoczął się remont willi Lemana tak zwanej, czyli byłej siedziby biblioteki. I pomysł był następujący, że jest taki strych, on jest dosyć duży, przez 100 lat stał pusty i początkowo chodziło o to, że chcieliśmy tam pokazać zbiory nasze, znaczy artystów nieżyjących, zwłaszcza gorzowskich, których pracę mamy w zbiorach. No i później się ten pomysł rozwinął na taką ideę, że to po prostu będzie stała ekspozycja środowiska gorzowskiego, regionu, bo są też nazwiska, jest Romana Kaszczyc z Balinka, jest Janusz Maraczewski z Myśliborza, czyli poszerzyliśmy formułę o kilka nazwisk również spoza Gorzowa. Tak się to zaczęło, prace trwały ponad pół roku, zbieraliśmy żyjących artystów na zasadzie depozytu, wielu artystów zareagowało na nasze zaproszenia.
Dzięki utworzeniu tej galerii willa Lejmana ożywa, uważa Małgorzata Barczyńska, kierująca działem zbiorów specjalnych, który mieści się w tym budynku.
Ożywa coraz bardziej. Początki były takie nieśmiałe, a teraz coraz częściej osoby przychodzą. Koleżanki mówią, że w sobotę bardzo często ludzie przychodzą tutaj, zaglądają do biblioteki, gdzieś po drodze są w parku różne spacerze, zaraz do biblioteki też przychodzą. Są zadowoleni po prostu, że podoba im się nawet sam klimat tych pomieszczeń.
Galeria zawiera ponad 100 prac, 30 artystów gorzowskich, czyli prawie wszystkich. Oczywiście począwszy od tych nieżyjących z naszych zbiorów, czyli Kowalskiego, Korcza, Strebejki. Mamy wszystko niemalże.
W Galerii Sztuki Regionalnej można obejrzeć m.in. pracę rzeźbiarki Zofii Bilińskiej.
Jak najbardziej popieram i podziwiam Zbyszka Olchowika, że on zechciał się tym zająć. On wymyślił w ogóle tą formułę wystawiennictwa. Kiedy przekazał mi tę informację, to się bardzo ucieszyłam, ponieważ to jest okazja, żeby z tymi swoimi pracami, które się tam ma w domu, gdzieś tam na półkach niewidoczne, to żeby wyjść na zewnątrz i ewentualnie pokazać ludziom, może im to sprawi jakąś przyjemność. Poza tym ta cała galeria to ma swój jakiś nastrój taki właśnie fajny, w ogóle to poddasze, architektura tego poddasza, takie różne kąciki, w których można ustawić te prace. To malarstwo i rzeźby tam zaczynają jakoś żyć jakby swoim życiem i jestem zadowolona, że mogłam tam 4 swoje rzeźby wystawić.
Magda Świertnia, Bolesław Kowalski, idziemy dalej. Dla samego Mazusia warto było ten strych wyremontować. Julek Piechocki, Roman Piciński, plus Iwona Markowicz-Wniecka, tu mamy też jeszcze Piechockiego, Michał Bajsarowicz, proszę bardzo, wszystko mamy. Tu jest Józef Koć, grafiki, rysunki, Wojtek Witkowski, tutaj są młodzi, Beata Stanek, która już nie mieszka w Gorzowie, no ale mamy i 2 prace w depozyt, Krzysztof Matuszak. Tu mamy takiego młodego artystę, który mieszka w tej chwili, Marek Elsner, rzeźbiarz, pracuje na uczelni Gdańskiej. Tu mamy na przykład Ewę Kozubal, bardzo ładne obrazki, dała w depozyt, super.
To nie jest wystawa tych samych prac, tylko to jest takie, ma być rotacyjnie, że za jakiś czas mogę zabrać tamte, a nawet chyba powinnam, i żeby wystawić nowe, inne, które będą znów do oglądania, że to nie jak w muzeum leżą tam całymi latami w jednym miejscu i ciągle się te same pokazuje od czasu do czasu. Wychodzą na światło dzienne, ale tutaj to można po prostu zmieniać je i myślę, że to ma jakiś sens.
Ona się będzie rozwijać, to jest w ogóle podstawowa zasada, że będziemy dokładać, będziemy część ekspozycji zmieniać, bo jak się można domyślać, to jest to na zasadzie takiej symbolicznej, może jest po kilka prac, to jest przestrzeń niewielka i będziemy się starali tą ekspozycję co jakiś czas zmieniać. Możemy dołożyć, ktoś przyjdzie, jakiś młody artysta wyrazi chęć, to my w depozyt bierzemy pracę. No to ona jest bardzo dobrze opisana, ta ekspozycja, są noty biograficzne, także jeśli ktoś będzie chciał, możemy go dodać do ekspozycji. Ona jest czynna cały tydzień, w soboty również, wstęp jest bezpłatny, w niedzielę zamknięte, bo nie jesteśmy takim do końca muzeum. W godzinach otwarcia biblioteki, czyli od poniedziałku do piątku od 10 do 19, natomiast w soboty od 10 do 15. Natomiast w niedzielę można również odwiedzić naszą galerię, ponieważ w multimedialnej encyklopedii Gorzowa jest takie hasło Galeria Sztuki Regionalnej i tam jest bardzo bogaty materiał zdjęciowy naszego Kazimierza Aligockiego, prawie że wirtualny spacer po galerii. Są odnośniki, czyli są hasła pełne, są noty biograficzne również, odsyłające do różnych miejsc w internecie, także można też wirtualnie odwiedzić tę galerię.
Galeria Sztuki Regionalnej mieści się na najwyższej kondygnacji willi Lejmana.
7 sekund temu minęła godzina 14.50, a to znak niechybny, że audycja dzisiejsza zbliża się do końca. To znaczy, że czas na felieton Andrzeja Pierzchały. Tym razem będzie o najnowszym numerze Pegaza Lubuskiego.
Pegaz Lubuski, czasopismo literackie, numer 2, łamane na 2020. 81 numer z kolei. Zacznę, wybaczą Państwo, od siebie, a to ze względów metodologicznych i formalno-porządkowych zgoła. Otóż Ireneusz Krzysztof Schmidt, redaktor naczelny niezmiennie od początku owego kwartalnika, wydawanego pospołu przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie i Gorzowski Oddział Związku Literatury Polskich oraz tegoż oddziału prezes, zwykł z niejaką egzaltacją, właściwą wszak artystą, a osobliwie poetą, otóż Irek zwykł nazywać mnie przyjacielem. Trudno zaprzeczyć, że jako publicysta jestem admiratorem tak kultury jako całości, jak twórczości literackiej i wydawniczej oraz publicystycznej jak najbardziej. Od niepamiętnych również czasów śledzę w miarę systematycznie i daję temu wyraz radiowy, że się tak wyrażę, żywo owego wzmiankowanego na wstępie literackiego periodyku. Nawet jeśli wychowałem się jeszcze w czasach, kiedy wyraźnie odróżniano literatów od pisarzy, a radosnej twórczości amatorów nie porównywano ze względów oczywistych do literatury przez duże L, nie mieszając porządków, to też dzisiejszy praktyczny egalitaryzm i postmodernizm, cokolwiek miałoby to znaczyć, niejednokrotnie budzi mój sprzeciw, podbudowany często zasadą kompetencyjności, sprzecznej wszak z nieograniczoną niczym ekspresją i prawem do własnego, podkreślam, własnego zdania w każdej sprawie, które notabene upoważnia wielu do harców po terenach zarezerwowanych ongiś dla fachowców kompetencyjność. Po tym nieco przydługim metodologicznym wstępie spieszę Państwu donieść, że najnowszy Pegaz Lubuski ma objętość dotąd nienotowaną, aż 40 stron. Są więc dobre strony pandemii, cokolwiek miałoby to znaczyć. Aż się prosi, żeby przypomnieć tu teorię niejakiego Engelsa, który twierdził, jako jedyny na szczęście, że ilość przechodzi w jakość. Ale obiecałem Państwu, że nie będę złośliwy, co nie obiecałem, zatem niniejszym obiecuję, o najnowszym Pegazie jedynie pochlebnie i ewentualnie obiektywnie. A na tak zwanej jedynce zgrabny, sentymentalny wiersz nagrodzony w konkursie MCK autorstwa Patrycji Kopackiej. Bez komentarza, ale za to z króciutkim cytatem pierwszych wersów. Landsberg an der Warte. Miasto ciche i puste. Ludzie przemykają jak zrzucone z drzew jesienne liście. Szumnie opadają na ziemię. Czuć wiejskość tuż za rogiem, ale poniemieckie kamienice trzymają obraz miasta w ryzach. Koniec cytatu. Obok zaś naczelny eseista pisma Jerzy Alski pod tytułem Być rozpoczyna od frazy. Nie sposób odepchnąć od siebie czasu zarazy. Nie sposób pominąć, obejść, zignorować czasu noszenia maseczek i rękawiczek. Interesujące jak zwykle, ale rzecz, obiecuję za czas jakiś, domaga się publicystycznego odniesienia, na które mój felietonowo-radiowo-czasowy format nie pozwala. Natomiast wspomniany prezes i redaktor naczelny Ireneusz Krzysztof Schmidt po raz trzeci od 2015 roku publikuje wiersz napędzany politycznym wzmożeniem. Cóż, jego obywatelskie i poetyckie prawo. Wstydzę się, panie prezydencie, więc bez komentarza. Podobnie zresztą jak felieton Łucji Fice, strategie zła. Z jakimiś ambicjami egzystencjalno-polityczno-etycznymi, no cóż, wzmożenie i zgroza. A poza tym w numerze o pisarzach i władzy, jeszcze o Zdzisławie Morawskim, wiersze Jolanty Karasińskiej, Anny Ziembińskiej, Kurek Łucji Fice, Kazimierza Jankowskiego, Ireneusza Krzysztofa Schmidta, Alicji Łukasik i Patrycji Kopackiej, proza Alicji Łukasik, Czesława Sobkowiaka oraz Krystyna Kamińska, recenzje i omówienia nowych książek lubuskich, wiadomości kulturalne i na ostatnich stronach satyra Jacka Laudy oraz wiersz Ferdynanda Głodzika, a także kilka aktualnych felietonów i komunikatów. W sumie na owych 40 stronach można znaleźć wiele interesujących materiałów. Polecam zatem.
I jeszcze na samo zakończenie krótkie ogłoszenie. Biblioteka Norwida zaprasza do współpracy poetów, także tych przed debiutem, jak również doświadczonych literatów, którzy chcieliby zaprezentować swoje wiersze online w ramach nowego cyklu spotkań Poezja na Weekend. Rozmowy z poetami będą transmitowane live na Facebooku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze w każdy piątek o godzinie 12. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 18 września. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Andrzej Pijanowski, który audycję realizował, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu ciepło za uwagę i zapraszamy na następne Kulturalne Lubuskie, które zostanie wyemitowane w najbliższą sobotę, 5 września o godzinie 14 z minutami. Do usłyszenia.